i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Dzisiaj mija 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I właśnie ten niezwykły zryw będzie wydarzeniem miesiąca sierpnia. Mówiąc po raz kolejny o Powstaniu Warszawskim, doszedłem do wniosku, że warto być może spojrzeć na powstanie przez biografię konkretnych osób. Patrząc na ludzkie losy, myślę, że łatwiej możemy zrozumieć wyjątkowość, niezwykłość, charakter Powstania Warszawskiego. Pierwsza osoba, o której chciałem Państwu opowiedzieć, to Wanda Lurju z domu Wanda Podwysocka. Wyszła za mąż za Bolesława Lurui, chemika, przemysłowca, człowieka bogatego przyjaciela Mościckiego. Przed wojną należała do finansowej towarzyskiej elity stolicy. Przyjaciele zapamiętali ją jako wesołą i szczupłą szatynkę z włosami do pasa. Kiedy zaczęła się II wojna światowa, miała 28 lat. Jej mąż, obawiając się aresztowania przez Niemców, ukrywał się w taborze cygańskim. Ona sama prowadziła dom i wychowała czwórkę dzieci. Zimą 1932 roku umarła jej córka Iwonka. Prawdopodobnie dostała zapalenia płuc, jednak z powodu godziny policyjnej nie można było wyjść z domu i wezwać lekarza. Ilu Polaków w czasie II wojny światowej zginęło właśnie dlatego, że Niemcy utrudniali dostęp do lekarza, że w wielu regionach Polacy w ogóle byli pozbawieni opieki lekarskiej, że Polacy żyli w biedzie, niedożywieniu. Nikt tego nie wie, nikt tego pewnie nigdy nie policzy. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Wanda Lurui miała 33 lata. Miała trójkę dzieci i była w 8 miesiącu ciąży. Nadszedł tragiczny dzień 5 sierpnia. Posłuchajmy, jak ten dzień i to, co się wydarzyło później, wspominała Wanda Lurui rok później. Dnia 5 sierpnia 1934 roku. O godzinie 11:12 wkroczyli na podwórko żandarmi niemieccy oraz Ukraińcy, wzywając ludność do natychmiastowego opuszczenia domu. Nie mając przy sobie męża, który nie powrócił z miasta, ociągałem się z opuszczeniem domu. Miałam nadzieję, że pozwolą mi zostać. Musiałam jednak opuścić dom. Ogółem było nas pod fabryką ponad 500 osób. Z podwórza fabryki słychać było strzały, błagania i jęki. Do wnętrza fabryki Niemcy wpuszczali, raczej wpychali przez bramę od ulicy Wolskiej po 100 osób. Została wprowadzona w ostatniej grupie. Na podwórzu fabryki zobaczyłam zwały trupów do wysokości 1 metra. Środkiem podwórza prowadzono nas w głąb, do przejścia wąskiego na drugie podwórze. Tu Ukraińcy i żandarmi ustawiali nas czwórkami. Gdy pierwsza czwórka dochodziła do miejsca, gdzie leżały trupy, strzelali Niemcy i Ukraińcy w kark od tyłu. Zabici padali. Podchodziła następna czwórka, by tak samo zginąć. Przy ustawieniu ludzie krzyczeli, błagali lub modlili się. Ja byłam w ostatniej czwórce. Błagałam otaczających na Ukraińców, by ratowali dzieci i mnie. Który z nich zapytał, czy mogę się wykupić? Dałam mu 3 złote pierścienie. Zabrawszy to, chciał mnie wyprowadzić. Jednak kierujący egzekucją Niemiec, oficer żandar, który to zauważył, nie pozwoli i kazał mnie dołączyć do grupy przeznaczonej na rozstrzelanie. Zacząłem go błagać o życie dzieci moje. Mówiłam coś o honorze oficera. Odepchnął mnie jednak tak, że się przewróciłam. Uderzył też i pchnął mojego starszego synka, wołając: prędzej, prędzej, ty polski bandyto! Podeszłam więc w ostatniej czwórce, razem z trojgiem dzieci, do miejsca egzekucji, trzymając prawą ręką dwie rączki młodszych dzieci, lewą rączkę starszego synka. Dzieci szły płacząc i modląc się. W pewnym momencie Ukrainiec stojący za nami strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy. Następne strzały ugodziły młodsze dzieci i mnie. Przewróciłam się na prawy bok. Kula trafiła w kark z lewej strony i przeszła przez dolną część czaszki, wychodząc przez prawy policzek. Dostałam krwotok ciążowy. Wraz z kulą wyplułam kilka zębów. Czułam odrętwienie lewej części głowy i ciała. Byłam jednak przytomna i leżąc wśród trupów widziałam prawie wszystko, co się działo dookoła. Wprowadzono nową partię mężczyzn, których trupy padały i na mnie. Przywaliły mnie około 4 trupy. Prowadzono dalszą partię kobiet i dzieci. I tak grupa za grupą rozstrzeliwano aż do późnego wieczora. W przerwach oprawcy chodzili po trupach, kopali, przewracali, dobijali żyjących, rabowali kosztowności. Mnie samej zdjęto z ręki zegarek. Trzeciego dnia poczułam, że dziecko, którego oczekiwałam, żyje. To dodało mi energii i podsunęło myśl o ratunku. Próbując stać kilka razy, dostałam tors i zawrotu głowy. Wreszcie na czworakach przeczołgałam się po trupach do muru. Przeczołgałam się na trzecie podwórze. Po drabince przez otwarty luścik wyszłam do hali. W obawie przed Niemcami pozostałam tu całą noc. Nad ranem weszłam na okno i na podwórze zobaczyłam żywego człowieka. Mieszkankę naszego domu, obywatelkę Zofię Stawożyńską. Połączyłam się z nią. Po długim szukaniu i wielu próbach wydostania się odkryłyśmy wejście od ulicy Skierniewickiej i stamtąd wraz z obywatelką Stawożyńską wpuściłyśmy fabrykę. Wyszłyśmy na ulicę Skierniewicką, chcąc udać się na przedmieście Czyste, gdzie znajdował się szpital. Ukraińcy zatrzymali nas i pomimo próśb błagań, by nas puścili do szpitala jako ranne, popędzili nas w kierunku Woli, zabierając po drodze coraz większej osób. Niedaleko kościoła świętego Stanisława rozdzielono grupę młodych i starych. Grupę młodych mężczyzn i kobiet wprowadzono do jakiegoś zburzonego domu, skąd po chwili doszły nas odgłosy strzałów. Resztę w tej grupie i mnie popędzono do kościoła świętego Wojciecha przy ulicy Wolskiej. Stojący przed kościołem oficerowie niemieccy przyjęli nas popychaniem, biciem i kopaniem. Kościół był już przepełniony ludnością Warszawy z różnych dzielnic. Leżałam parę dni przy głównym ołtarzu. Żadnej pomocy nie udzielono. Jedynie współtowarzysze niedoli podali mi tylko trochę wody. Po dwóch dniach zostałam przewieziona furmanką z ciężko rannymi lub chorymi do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd do szpitali w Komorowie i Leśnej Podkowie. 20 sierpnia 1934 roku Wanda Ruri urodziła w Podkowie Leśnej syna Mścisława. Później po wojnie urodziła jeszcze jedno dziecko. To przykład tego, czego doświadczyło wielu cywilnych mieszkańców Warszawy. To jeden z bardziej przejmujących opisów rzezi Woli, której dokonali Niemcy w pierwszych dniach powstania. Każdy Niemiec wie o Holokauście. Niektórzy Niemcy wiedzą, że było powstanie warszawskie. Ale ilu Niemców wie, co wyczyniali ich przodkowie na warszawskiej Woli i w innych dzielnicach? Jak strzelali i mordowali małe dzieci, kobiety w ciąży. Andrzej Romocki. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał zaledwie 16 lat. Ten młody chłopak, związany z harcerstwem, działał w strukturach konspiracyjnych, działał w strukturach szarych szeregów. Był człowiekiem niezwykle ideowym. Zabierając głos w jednej z konspiracyjnych dyskusji, 20 sierpnia 1933 roku powiedział: między naszym sensem wojny i sensem wojny III Rzeszy jest ta zasadnicza różnica, że oni walczą o Niemcy, walczą o panowanie nad innymi ludami, o władzę. A my, walcząc o Polskę, walczymy równocześnie o wolność narodu, o wolność w ogóle. To jest ogromna różnica, bo wolność jest jedną z najcenniejszych wartości człowieczych, a władza to moralnie rzecz zerowa. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, Romocki był dowódcą, dowodził kompanią. Walczył na Woli, na Starym Mieście, na Czerniakowie. Jeden z jego podkomendnych, Stanisław Sieracki, wspominał: Andrzej był bardzo zrównoważony. Rzadko widziałem go uśmiechniętego. Zawsze był zamyślony. Szczególnie pamiętam dzień, kiedy przy stadionie Polonia 22 sierpnia zostałem ranny. Dostałem 5 odłamków z działka przeciwpancernego. Przeniesiono mnie do szpitala powstańczego na ulicę Mławską. Tam odwiedził mnie Andrzej Moro. Odwiedził jak dobry opiekun, jak mój dowódca. Jego zmartwionej twarzy nie zapomnę do końca życia. Największym wojskowym wyczynem Romockiego było przebicie się kompanii Rudy ze Starówki do Śródmieścia górą przez niemieckie pozycje. Atak, który miał odblokować Stare Miasto, się załamał, ale Romockiemu udało się przebić górą do Śródmieścia. Potem walczył na Czerniakowie. Zginął trafiony kulą w serce 15 września 1934 roku rano, podczas lądowania pierwszego zwiadu berlingowców na Górnym Czerniakowie. Najprawdopodobniej zginął nie od kuli niemieckiej, ale zginął od kuli wystrzelonej przez jednego z berlingowców. Zginął przypadkowo. Aleksander Kamiński, który tak pięknie opisał Andrzeja Moro, Andrzeja Romockiego w książce Zośka i parasol, oceniał znaczenie jego śmierci. Każde życie ludzkie jest bezcenne i każdy z poległych towarzyszy Andrzeja Moro ofiarował życie narodowi. Ani mniej, ani więcej niż Andrzej. Ale śmierć Andrzeja była także ciosem w zespół. Andrzej Moro bowiem stał się w toku walk powstańczych uosobieniem Rudego, nadzieją Zośki, wcieleniem ideałów szaroszeregowych. Kilka dni przed swoją śmiercią, kiedy właściwie było już widać, że powstanie chyli się ku upadkowi, że zwycięstwa nie będzie, że będzie klęska, Romocki powiedział: ja w głębi samego siebie czuję i wiem, że powstanie było żywiołowym odruchem narodowej potrzeby przeciw terrorowi, przeciw poniewierce, przeciw śmiertelnemu wrogowi, który nas zniszczył. I gdyby dziś, po tym wszystkim, co widziały na Woli i Starówce moje oczy, stanęła przede mną znowu decyzja, iść do powstania czy nie iść, poszedłbym na nowo i wiem, że poszliby inni. Gloria victis, chwała zwyciężonym, będzie kiedyś wyryte także na warszawskich cmentarzach powstańczych, jeśli ulegniemy w tej walce. Po zajęciu Warszawy w 1935 roku przez Armię Czerwoną zaczęły się ekshumacje poległych powstańców. Matka również chciała ekshumować swoich dwóch synów, bo zginął również młodszy brat Andrzeja, Jan, wspominała. Zacząłem się rozglądać, szukać ludzi do ekshumacji, usłyszałam: proszę nie szukać nikogo. Jaśka i Jędrka nikt obcy nie dotknie. Wtedy zrozumiałam, kim dla nich był Andrzej, jak Jaśka kochali. Gdy zginął Romocki, Andrzej miał 21 lat. Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego w Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Dowodzący Armią Krajową generał Tadeusz Komorowski uznał dowodzoną przez niego kompanię Mrudy za najlepszy oddział całej powstańczej Warszawy. I jeszcze jeden młody powstaniec, Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. Ten sam rocznik, 1923. Podobnie jak Andrzej, gdy zaczęła się wojna, miał 16 lat. Podobnie jak Andrzej Romocki, był harcerzem. Potem zaangażowany w działalność konspiracyjną, udział w wielu akcjach bojowych, między innymi w czasie słynnej akcji pod Arsenałem, dowodził sekcją Butelki. Później walczył w powstaniu warszawskim. Jego matka tak zapamiętała dzień 1 sierpnia. Janek odjechał o 3 po południu. Ucałował mnie, wskoczył na rower, pomknął. Był w doskonałym nastroju, przekonany, że zwyciężą. Nadział na siebie, co tam miał wojskowego. Nawet potem skądś zdobył czapkę łańską. Rodowicz walczył najpierw na Woli, potem został ranny. Znalazł się w szpitalu na Starym Mieście, potem trafił na Czerniaku. Miał szczęście, bowiem jako jeden z nielicznych został ewakuowany przez berlingowców z Czerniakowa na Praski Brzeg. Nie przeżył więc na własnej skórze kapitulacji Powstania Warszawskiego, bowiem znajdował się wtedy w podwarszawskim Józefowie w szpitalu. Gdy skończyła się wojna, chciał wrócić do normalnego życia. Ujawnił się, podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jan Suzin wspominał: szukałem w nim jakiś cech herosa, nie znalazłem. To ciągle był ten sam uśmiechnięty, pogodny i łagodny Janek. Może tylko gdzieś na samym dnie jego uśmiechu czaiły się te stalowe błyski, właściwe ludziom, którzy przemaszerowali przez piekło. A Janek przemaszerował. I jakimś cudem przeżył. Kiedy na plaży w Kazimierzu koleżanki pytały go, dlaczego nie zdejmuje koszulki, odpowiedział pogodnie, że gdyby to zrobił, to one do końca pleneru nie mogłyby jeść mięsa. Taki był poharatany. Młody bohater, chcący się uczyć, pracować, budować Polskę. 24 grudnia, w Wigilię roku 1938, przyszli po niego funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Była Wigilia, matka zdążyła podać mu jedynie opłatek wigilijny. Potem mordercze przesłuchania, tortury i zgon 7 stycznia 1939 roku. Oficjalna przyczyna była taka, że skoczył z 4. piętra. Nikt nie chciał w to uwierzyć, Zofia Rodowicz wspominała. W czasie przekładania zwłok do naszej trumny stwierdziliśmy brak oznak połamania nóg i żadnych wylewów, uszkodzeń twarzy i rąk. Trudno więc uwierzyć w oficjalną przyczynę. Jan Rodowicz, jak niestety wielu innych bohaterów Powstania Warszawskiego, przeżył wojnę, ale nie przeżył komunistycznych tortur, ale zginął z rąk komunistycznych oprawców. Mówiłem o ludności cywilnej, mówiłem o żołnierzach. Czas powiedzieć o kapelanach, którzy w tych dniach Powstania Warszawskiego odegrali olbrzymią rolę. Opowiem o jednym z nich. Zygmunt Marian Truszczyński, Marianin. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał 53 lata. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miał tych lat 58. Kierował powstańczym Żoliborzem. Jego podwładnym, jego podkomendnym był znany w Kaliszu kapelan Powstania Warszawskiego, później umiłowany proboszcz ksiądz Józef Sieradzan. Stanisław Padlewski w książce Rapsodia Żoliborska tak opisał pogrzeb poległej łączniczki, ksiądz Truszczyński. Siwiuteńki jak gołąb, wysoki i chudy, ubrany w postrzeloną sutannę, odprawił mszę świętą przy zwłokach. Długą chwilę stał niemy, zapatrzony w trumnę, jakby namyślał się, co powiedzieć. Tylu już pochował dzielnych chłopców i dziewcząt. Tak ciężko znaleźć słowa, zaczął, aby wyrazić uczucia ogarniające serce. Gdy mamy żegnać na zawsze piękną młodą dziewczynę, która padła śmiercią bohatera w walce o swoje miasto rodzinne, o wolność swojego narodu. Słowa kapelana zginęły we wściekłym warkocie samolotów z białymi krzyżami, w potężnych wybuchach bomb. Nikt zebranych nie ucieka, nie próbował się ukrywać. Gdy na chwilę ucichł warkot motorów lotniczych, do uszu zebranych doszły spokojne, pełne żadnej wiary słowa księdza. Ona będzie orędowniczką naszej sprawy tam u Pana Boga. Ona swoją ofiarą krwi i młodego życia wyprosi zwycięstwo i wolność. W połowie września, podczas pełnienia kapłańskich obowiązków, ksiądz Truszczyński został ranny odłamkiem pocisku w ramię. Odłamek przerwał tętnicę i nieustraszony kapelan znalazł się w powstańczym szpitalu. Tu została go wiadomość o kapitulacji Żoliborza. Padlewski pisał. Teraz wielki ciężar przytłoczył starcze plecy. Siedział na uboczu, milczący z opuszczoną na piersi głową, szepcząc modlitwę. Nie śmiał spojrzeć w oczy tym dziewczętom i chłopcom z oddziałów powstańczych, którym jeszcze wczoraj rano, w czasie mszy świętej, mówił ze stopni powstańczego ołtarza, że wkrótce nadejdzie dzień ostatecznego zwycięstwa. Ksiądz Truszczyński opuścił Warszawę razem z ludnością cywilną. Na ukochany Marymont wrócił w styczniu 1935 roku. Opiekował się sierotami, zajmował się ekshumacjami, spotykał się z ocalanymi powstańcami. I podobnie jak po Rodowicza, ubecy przyszli również po niego. W styczniu 1939 roku ksiądz Truszczyński został aresztowany i uwięziony przy ulicy Rakowickiej. O co go oskarżono? Posłuchajcie Państwo. Współudział w urządzaniu wspólnych herbatek, opłatków święconego. Omawiał przebieg prac ekshumacyjnych oraz opieki nad grobami powstańców Armii Krajowej. I to wystarczyło, żeby skazać 63-letniego kapłana na 6 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku napisano: skazany usiłował przemocą usunąć postawione organy zwierzchniej władzy narodu oraz zmienić ustrój państwa polskiego. Czas pobytu w więzieniu to również czas niezwykłego świadectwa księdza kapelana. Ksiądz Bukowicz wspominał: w więzieniu pomagał nawet Niemcom czekającym na egzekucję. Pewnego razu wsunął do kieszeni jednego z nich kilka papierosów. Podzielił się ten swoim przydziałem kawy, co oburzyło polskich współwięźniów. Na to ksiądz Truszczyński powiedział: wybaczcie mi, ale im nikt nic nie poda. Były to wielkie rekolekcje dla więźniów. Przecież ten Niemiec, któremu ksiądz Truszczyński pomagał, był zbrodniarzem. Parę lat wcześniej mordował Polaków, a jednak ksiądz Truszczyński widział w nim przede wszystkim człowieka. Wolność odzyskał w 1953 roku. 4 lata spędził w komunistycznych więzieniach. Zmarł w Otwocku w 1965 roku. I na koniec jeden z dowódców. Nie będę mówił o generale Komorowskim, o generale Chruścielu. Powiem kilka słów o mniej znanym generale Tadeuszu Pełczyńskim, pseudonim Grzegorz, urodzonym w 1892 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. piękny życiorys, legiony, potem służba w przedwojennym Wojsku Polskim. I taka historia, trochę anegdota, która dobrze pokazuje polskiego ducha. Po inwazji wojsk niemieckich na Czechosłowację, kiedy Czesi nie stawili oporu, Pełczyński rozmawiał z czeskim atasze wojskowym. Tak tą rozmowę zrelacjonował po latach. Ten Czech do mnie: wy Polacy pewnie źle na nas patrzycie, z pogardą, że myśmy nie bronili się przed Niemcami. Cóż, może 6 dni moglibyśmy się bronić. I patrzy na mnie. A ja? Gdybyście się bronili 6 godzin, to już miałoby znaczenie. To jest właśnie sposób myślenia ówczesnych Polaków, i tych dojrzałych, i tych młodych. Honor ważniejszy niż życie. Nie można poddać się bez walki. Walczył w kampanii wrześniowej, potem w strukturach Armii Krajowej. Od lipca 1931 roku był szefem Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej. We wrześniu 1933 roku został zastępcą komendanta głównego Armii Krajowej Tadeusza Komorowskiego. Andrzej Pomian tak go charakteryzował. To był główny doradca wojskowy generała Komorowskiego. Generał Pełczyński był człowiekiem myślącym, działającym wolno, ale bardzo głęboko, analitycznie i niesłychanie starannie. Każda jego decyzja jest rozważna. Wszystko, cokolwiek napisze, to jest przejrzane 200 razy. Przecinki poprawne, poprzestawiane. Umysł bardzo głęboki. Niewątpliwie bardzo interesujący, oryginalny, penetrujący. Generał Pełczyński był jedną z tych osób, które uważały, że należy rozpocząć walkę o stolicę. Po latach tak uzasadniał decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Gdyby Rosjanie zajęli Warszawę i nas wytaszczyli do Irkucka i głosili, że byliśmy tchórzami, bo nie zaczęliśmy walki, to byłaby dla nas i dla Armii Krajowej klęska sięgająca w historię. W czasie Powstania Warszawskiego generał Pełczyński pracował w Komendzie Głównej Armii Krajowej. I oto w czasie jednej z opraw pojawia się adiutant i podaje na kartce meldunek. Pełczyński go czyta, chowa do kieszeni, z niewzruszoną twarzą kontynuuje naradę. A na tej kartce było napisane, że poległ jego jedyny syn. Ale generał Pełczyński wiedział, że służba publiczna jest ważniejsza od spraw prywatnych, nawet od śmierci syna. Stefan Korboński wspominał, że śmierć syna była tak wielkim wstrząsem, że w ciągu kilku dni postarzał się mu o 10 lat. Generał Pełczyński nie dowodził za biurka. Przedostał się kanałami na Żoliborz, aby osobiście dowodzić szturmem na dworzec gdański. Chciał być na miejscu. 4 września został ciężko ranny. Mimo to do końca wykonywał swoje obowiązki. Po kapitulacji powstańczej Warszawy trafił do obozów wienieckich. Potem znalazł się na emigracji. Działał w środowiskach niepodległościowych emigracyjnych. Umarł w Londynie 3 stycznia 1985 roku. W 1995 roku został sprowadzony do Polski i pochowany na cmentarzu powązkowskim. Pochowano go w grobie jego syna Krzysztofa, który zginął w Powstaniu Warszawskim. I niech mi będzie wolno zakończyć to krótkie wspomnienie Powstania Warszawskiego przez pryzmat losu 5 osób, 5 bohaterów. Fragmentem wywiadu, jakiego udzielił generał Tadeusz Pełczyński w 1963 roku. Dziennikarz zadał pytanie: czy powtórzyłby pan Powstanie Warszawskie? Generał Pełczyński odpowiedział: powtórzyłbym wszystko, oprócz tego natarcia z Żoliborza. Powstanie Warszawskie ma ogromne znaczenie dla przyszłości całego narodu i ono nie straci swojej wartości, zwłaszcza gdy Polska znajduje się w niewoli. Ludność Warszawy żegnała nas jak obrońców wolności w październiku 1934 roku. Na ulicy Śniadeckich była cała manifestacja. Dziennikarz dopowiedział: to było światło, które trzeba było zapalić przy wejściu do czarnego tunelu. Zapaliliście stos, którego płomień nigdy nie zgaśnie.